Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest dr Łukasz Jasina, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Czy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przejmuje się nowymi sankcjami nałożonymi na to państwo przez Unię Europejską za uprowadzenie samolotu, na pokładzie którego był jeden z białoruskich opozycjonistów?
Zobaczymy w ciągu najbliższych kilku dni. Oczywiście Aleksander Łukaszenko bezustannie uprawia politykę sprawdza wobec Unii Europejskiej i bezustannie sprawdza, na ile sobie może pozwolić. Te sankcje, które są przyjęte wczoraj, po pierwsze są dużym sukcesem, bo jak się okazuje, kompletnie zadały kłam twierdzeniu, że Polska niczego nie może na forum Unii Europejskiej. Wszystkie nasze wnioski zostały zaakceptowane. Zobaczymy, na ile same kwestie lotniczego będą bardzo mocno dotykały. Przypominam, że Białoruś jest bardzo ważnym państwem tranzytowym dla większości europejskich linii lotniczych. Wszystkie nasze połączenia z Azją, mimo pandemii, ciągle duże są obsługiwane właśnie przez terytorium Białorusi, a to są konkretne pieniądze dla jego państwa. Ponadto przypominam, że Unia w ciągu najbliższych paru dni prawdopodobnie przyjmie kolejne sankcje, być może na przykład ograniczające sprzedaż produktów ropopochodnych z Białorusi. Więc tego będzie sporo i zobaczymy, czy Aleksander Łukaszenko, który zresztą pogrąża się coraz bardziej w swoim własnym świecie spiskowym, będzie na to reagował.
Właśnie, to mają być punktowe sankcje gospodarcze. Pan wspomniał o zakazie sprzedaży produktów ropopochodnych. Jakie to jeszcze mogą być te punktowe sankcje gospodarcze, o których mówi się na forum szczytu, po forum szczytu Unii Europejskiej?
No mam nadzieję ciągle jako Polak, że to nie będą sankcje wobec białoruskich nawozów potasowych, bo nasze rolnictwo stoi na tych nawozach, ale śmiechem żartem. To będą prawdopodobnie kolejne osoby z białoruskich elit z zakazem wjazdu na teren Unii Europejskiej. To będą prawdopodobnie kwestie związane z transportem i wreszcie kolejne zamrożenia białoruskich aktywów. Tego jest trochę, zobaczymy, to będzie pan jeszcze kwestia pewnej przepychanki pomiędzy różnego rodzaju unijnymi państwami i ich interesami w ciągu najbliższych 2-3 dni. Ale to jest też kwestia całkowitej już niemalże izolacji tego reżimu. On nie jest już w żaden sposób uznawany przez większość państw Unii Europejskiej, nawet przebywający na Białorusi ambasadorowie nie składają prezydentowi Łukaszence listów uwierzytelniających. Pogłębia to jego izolację, uzależnienie od Rosji.
Łukaszenka sprawdza Unię Europejską, a może to Putin sprawdza Unię Europejską, prowadzi interesy z Niemcami, ale być może jest jakieś drugie dno w ogóle tych działań Łukaszenki. I na co stać jeszcze Łukaszenkę, według pana?
Łukaszenka stać już w tej chwili na wszystko. On już co najmniej od sierpnia ubiegłego roku jest człowiekiem, który jest w stanie zrobić wszystko i się niczym nie przejmuje. I to jest najgroźniejszy przeciwnik. My to widzieliśmy podczas prześladowań białoruskich opozycjonistów jesienią ubiegłego roku i podczas choćby ataku na Związek Polaków. Przypominam, że w dalszym ciągu w koloniach karnych siedzą Angelika Borys, siedzi Andrzej Poczobut, tutaj nie wyszli z więzienia. A co do Rosji, Rosja może uprawiać to swoje sprawdzam, o którym mówiłem na początku naszej rozmowy, poprzez Białoruś, bo bądź co bądź, to co się na Białorusi dzieje, sankcje przeciwko niej odwracają naszą uwagę choćby od tego, że w dalszym ciągu w rosyjskim więzieniu jest Nawalny, że Rosja robi to, co robiła. Rosja schodzi z punktu widzenia, a Rosja ma okres całkiem niezły, bądź co bądź uzyskała tydzień temu tak naprawdę carte blanche prezydenta Bidena na to, aby dokończyć Nord Stream 2. Białoruś więc Rosję osłania. I wie pan, to też są rzeczy, za którymi może częściowo stać Rosja, głównie dlatego, że przypominam, że białoruskie służby specjalne są tak dalece zinfiltrowane i ograniczone przez służby rosyjskie, że my nie jesteśmy pewni, że na kontrolę nad nimi sploduje prezydent Łukaszenka, a nie Rosja, Moskwa.
Właśnie w czasie tutaj, jakby można powiedzieć, tego incydentu terrorystycznego wręcz, uprowadzenia opozycjonisty białoruskiego, no pojawiały się takie głosy, że byli tam Rosjanie, ci Rosjanie zniknęli. A pan sądzi, że uda się wyjaśnić udział Rosji w tym wydarzeniu? Na przykład domaga się tego Irlandia.
Bardzo słusznie się tego domaga Irlandia, która ma tutaj chyba najwięcej z własnego interesu z uwagi na to, że możliwe, że ten samolot był wprawdzie własnością spółki rejestrowanej w Polsce, ale Ryanair jest irlandzki. Nie da się w najbliższym czasie tego wyjaśnić, głównie dlatego, że Rosja tego nie chce, Rosja tego nie umożliwi, Rosja tego nie wesprze, a my nie mamy możliwości, aby Rosję do tego zmusić. Będzie międzynarodowe śledztwo. To może być jeden z największych efektów tej decyzji szczytu unijnego, ale wszyscy wiemy mniej więcej, a Polacy to już wiedzą od roku 2010, jak łatwo Rosja i Białoruś współpracują w takich sprawach. No niestety współpracują w sposób pełen kłamstwa i ograniczeń.
A czy Putin będzie udawał mediatora pomiędzy Unią Europejską i Białorusią?
Jeżeli mu na to pozwolą Unia Europejska, Niemcy na przykład, to będzie mógł udawać takiego mediatora, będzie próbował to rozegrać na swoją korzyść. I to jest chyba najgorsza rzecz, która mogłaby się po czymś takim przydarzyć. Ja liczę, że jednak Polska, Litwa, te państwa, które najmocniej w tej chwili w Unii Europejskiej mówią o tym, jaki naprawdę jest reżim łukaszenkowski, ale też jakie jest jego uzależnienie od Rosji, na to nie pozwolą.
Na szczycie nie wybrzmiały mocne słowa pod adresem Władimira Putina i Rosji, by uspokoił swojego sojusznika Łukaszenkę. Nie słyszymy też mocnych słów ze strony administracji amerykańskiej ani NATO. Pan spodziewa się takich jednak jakichś bardziej radykalnych wypowiedzi ze strony na przykład administracji Bidena, który teraz mówi, że on popiera oczywiście to, co ustaliła Unia Europejska, jest za tym, żeby uwolnić opozycjonistę białoruskiego. Czy dojdzie do czegoś takiego, czy nie? Czy będziemy pływać w oświadczeniach?
Na razie pływamy trochę w oświadczeniach, więc ja dlatego tak liczę na te sankcje, o których pan mówił. Natomiast sekretarz stanu Blinken wygłosił dość mocne oświadczenie, ale tu akurat bym się trochę nie martwił. On co zazwyczaj robi, plus to jest też pewien podział zadań między Stany Zjednoczone a Rosję, a Unię Europejską. Natomiast, no, cóż, wie pan, oświadczenia, mieliśmy bardzo mocne oświadczenia ze strony prezydenta Bidena wobec Putina, a teraz tak naprawdę z uwagi na jego relacje z Niemcami kwestie Nord Stream 2 zostały odsunięte. Ja uważam, że po prostu musimy na razie skupić się na tym, żeby Unia Europejska po raz kolejny przegapiła swoje szanse na pokazanie, gdzie na terenie wschodniej Europy jest zło. Natomiast co do samego Joe Bidena, zobaczymy. Nie, panie, mamy jeszcze ciągle decyzji na temat jego szczytu, spotkania na szczycie z Władimirem Putinem w przyszłym miesiącu. Jeżeli to teraz nastąpi, to byłoby to bardzo zły sygnał.
Za chwileczkę jeszcze o Joe Bidenie, ale jeszcze o Aleksandrze Łukaszence. Czy według pana możemy obserwować jakąś eskalację przemocy w najbliższym czasie ze strony reżimu Łukaszenki skierowane przeciwko opozycji wewnętrznej na Białorusi, ale także działania skierowane przeciwko sąsiadom Białorusi, w tym państwom Unii takim jak Polska, ale także opozycjonistom, którzy przebywają na terytorium Polski, bo już słyszymy, że dostają na przykład pogróżki. Zabijemy was, zabijemy ciebie.
Albo zabijemy twoją rodzinę. Agnieszka Rłaszewska dzisiaj przekazywała dyrektorka Biosatu o tym, że straszona jest jedna z prowadzących jej talk show. To jest, pan użył słowa eskalacja, a to właśnie ta eskalacja już trwa. Trwa od wielu miesięcy. Byłoby rzeczą
straszną. To jest wojna tak naprawdę.
Tak, jest, mamy za Białowieżą państwo zbójeckie, państwo dokonujące aktów piractwa powietrznego, mordujące swoich obywateli, napadające ich również w sposób urągający prawo międzynarodowego. I tego się musimy niestety spodziewać. Ja liczę, że nic takiego na terenie Polski nie nastąpi, bo inaczej byłaby to drastyczna kompromitacja naszego wywiadu i kontrwywiadu. Ale to trwa, Łukaszenko się tak zachowuje i pogódźmy się z tym, że ten reżim się już do końca nie zmieni i żadne kompromisy z nim możliwe nie są.
Ale czy, bo mówi pan, że może dojść do, jeśli dojdzie do takich rzeczy, to będzie to kompromitacja polskiego wywiadu, kontrwywiadu. No ale pamiętamy Czechy, wysadzenie fabryki i magazynu broni. Tam działali Rosjanie. Tutaj też mówi się, że działali Rosjanie.
No tak, i mówi się, ale to trzeba jeszcze udowodnić.
Natomiast Czesi mówią, że Rosjanie.
Ja też wierzę. Ale nie możemy tego udowodnić ciągle tak mocno, jak było trzeba. Świat okazuje solidarność Czechom, okazał im solidarność. Myślę, że okazałby ją także Polsce w tej sytuacji, ale jednak wolę, żeby do tego nie doszło. Należy się tego jednak spodziewać. Ja myślę, że należy otoczyć w Polsce opieką i ochroną znajdujących tutaj przedstawicieli białoruskiej opozycji. W Polsce mieszka Paweł Łatuszka, szef nieformalny białoruskiej dyplomacji do uchodźstwa, mieszka Zenon Paźniak. Więc trzeba byłoby ich otoczyć specjalną ochroną, podobnie jak telewizję Biosat. I tak dalej, i tak dalej. Dużo tych rzeczy jest do roboty. Polska na razie robi, powiem panu, panie redaktorze, stosunkowo najwięcej wszystkich państw Unii Europejskiej i tak. W związku z tym.
Dobrze. Przejdźmy teraz do geopolityki, wielkiej geopolityki, a która ma wpływ w ogóle na to, co się dzieje nieopodal nas, w naszym kraju oczywiście. I może na nasze życie skutkować. Czy te działania na Białorusi to właśnie element większej geopolitycznej takiej układanki, czyli de facto działań agresywnego sojuszu Rosja-Chiny, które są wymierzone w Zachód, a ściślej mówiąc coraz bardziej uległy wobec Rosji USA. Coraz większa liczba ekspertów i publicystów zadaje sobie pytanie, czy ten sojusz i te ataki no to nie są takim początkiem może III wojny światowej.
No, wojny światowe na tym polegają, że my się generalnie nie bardzo orientujemy, kiedy one wybuchają i kiedy się nimi stają, więc to już powiedzą nas historycy, ale
Działania na Białorusi są przede wszystkim jednak działaniami samego Aleksandra Łukaszenki, służącemu utrzymaniu się przy władzy, ewentualnie Rosji, która chce podniecać jego szaleństwo, ale jest to też element pokazywania światu, w czyjej strefie wpływu Łukaszenko jest, że jest to strefa rosyjska. A co do Stanów Zjednoczonych, no pogodziliśmy się z tym już, i tak było i za Trumpa, i za Obamy, i jest też niestety za Bidena, że problemy Azji są dla Stanów Zjednoczonych najważniejsze. I jeżeli chodzi o Rosję, to może Stany Zjednoczone nie są zbyt chętne do kompromisu, ale niestety mają sprawy, w których są w stanie się z Rosją porozumieć, plus mają też bardzo ważne interesy transatlantyckie z naszymi sojusznikami, takimi jak Niemcy, które z kolei także z różnych powodów chcą się z Rosją porozumiewać. I to jest najgorsze, bo powoduje utratę naszego poczucia bezpieczeństwa i być może też zmniejszenie możliwości oddziaływania Stanów Zjednoczonych na ten rejon Europy z ich własnego wyboru.
Panie doktorze, ale czy Amerykanie i dyplomaci amerykańscy, niemieccy, oni są tak naiwni i oni wierzą Rosjanom w to, że można się z nimi w jakiś sposób porozumieć? To, że odblokowali budowę rociągu Nord Stream 2, ulegli jakby naciskom Rosji, oczekują na to, że Niemcy pomogą im w jakichś pertraktacjach z Rosją. Czy to nie jest naiwność administracji amerykańskiej? Już raz administracja amerykańska i Europa pokazała, że zobaczyła chyba, że no Rosji wierzyć nie można. Atak na Ukrainę, no to było wydarzenie bez precedensu. A teraz Rosjanie tak naprawdę za pośrednictwem Białorusi znowu przekraczają wszelkie granice. Taka naiwność to przystoi wytrawnym dyplomatom. Zresztą no, Joe Biden jest krytykowany u siebie przez demokratów, przez swoich stronników politycznych za to, co robi, jeśli chodzi o Nord Stream 2.
Tu decyzja akurat związana była z Niemcami, a Niemcy mają twarde interesy gospodarcze w Rosji i uważają, że będą wpływały na Rosję oraz zarabiały duże pieniądze jako hub energetyczny dzięki zbudowaniu Nord Streamu 2. I kompromis Joe Bidena w tej sprawie wynikł ze znaczenia stosunków z Niemcami, a nie z uwagi na Rosję. Ale Rosja to wykorzystuje. Rosja wykorzystuje słabość Zachodu, który myśli, że Rosja jest logicznym krajem myślącym w taki sam sposób jak my, ulegającym argumentom gospodarczym, plus też korzysta ze słabości Zachodu. Unia Europejska nie jest w tej sprawie do końca jednością. Stany Zjednoczone mają swoje wewnętrzne problemy, plus bardzo mocno boją się Chin i ich wzrastającej potęgi. I te wszystkie czynniki się złożyły na to, że Joe Biden, jednocześnie krytykując Putina i myśląc, że z nim walczy, tak naprawdę go wspiera.
Zostajemy dalej jeszcze przy Nord Stream 2, ale troszeczkę na południe odejdziemy. I wypowiedź premiera Morawieckiego najpierw. Jesteśmy bliscy porozumienia. Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek skierowany do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Porozumienie zakłada wieloletnie projekty współfinansowane przez stronę polską. Elektrownia i kopalnia Turów będą pracowały. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego po rozmowach z premierem Czech w sprawie kopalni Turów. Panie doktorze, jak Czy możemy powiązać w ogóle te wszystkie wydarzenia, które teraz obserwujemy, i Nord Stream, i atak na samolot, i sprawę w Czechach? Czy tutaj mamy jakiś atak na polską energetykę, na bezpieczeństwo nie tylko już energetyczne Polski i państw regionu? Czy mamy do czynienia z czymś więcej? Jak to wszystko czytać?
No, polityka niemiecka jest bardzo jasna. Niemcy mają się stać hubem energetycznym dla całego regionu. Do tego dochodzi jeszcze kwestia nadużywającego, moim zdaniem, trochę swoich kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nie ma w pewnych sprawach jurysdykcji. Mnie martwi jedna rzecz, że to porozumienie, które jakoś nastąpiło w ciągu ostatniej nocy między polskimi a czeskimi przedstawicielami, też dzięki rozmowie premiera Morawieckiego i premiera Babisza, nie mogło zostać przeprowadzone wcześniej. To jest ewentualnie jakieś zastrzeżenie do naszych przedstawicieli, że nie umieli tego porozumieć wcześniej. Tak, że ono nastąpiło. Ale pamiętajmy, jak delikatną bronią jest energetyka, jak bardzo mocno można to wszystko wysadzić. Tej broni bardzo mocno używają Niemcy i Rosjanie i myślę, że i my czasami o tym do końca nie wiemy. A co do Czechów, no my jesteśmy z nimi w Grupie Wyszehradzkiej, ale bardzo często zapominamy, jak mocno gospodarczo i politycznie Czechy są państwem związanym z Niemcami i że mają również swoje własne interesy, na które musimy się czasami mocniej spojrzeć. W wypadku Turowa zabrakło nam próby kompromisu z Czechami, która potem umożliwiła niestety wykorzystanie tej sprawy przeciwko nam.
Takie pytanie jeszcze właśnie o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo jak mówią różni złośliwcy, to opętani zielonym szałem urzędnicy unijni no, mogą podejmować różne takie jednoosobowe decyzje, na przykład w sprawie funkcjonowania polskich portów albo w sprawie przekopów wiślanych. No, Rosjanie na przykład składali zastrzeżenia co do oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Czy pan sądzi, że takie bulwersujące wydarzenia będą jeszcze miały miejsce, że TSUE na przykład będzie chciał zablokować na przykład przekop Mierzei Wiślanej?
W wypadku Mierzei Wiślanej bardzo mocno nas ratuje to, że Rosja w pewnych konwencjach nie jest stroną, ale w wypadku wielu no, polskich...
Może wykorzystać na przykład Greenpeace.
Na przykład, ale to też musi wykorzystać jakieś inne państwo, wie pan. Mhm. Bardziej niż Greenpeace. Mówię o pozwy przed TSUE oczywiście, bo Greenpeace to jest zupełnie inny rodzaj działania. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, jest to całkowicie możliwe. Takie bulwersujące działania mieć miejsce mogą i musimy być na nie po prostu gotowi.
To jeszcze ostatnie pytanie. Jak pan ocenia podejście polityków do tych spraw związanych z zamknięciem kopalni w Turowie? No bo tutaj mieliśmy takie sugestie Rafała Trzaskowskiego między innymi i Szymona Hołowni, że to kopalnię po prostu trzeba zamknąć.
Bardzo mnie zasmuciło to, że tak Rafał Trzaskowski powiedział, bo Rafał Trzaskowski czasami bardzo wiele robi, aby swoim hejterom pomóc, ale ogólnie bardzo mnie zmartwiło to, że tak wielu polskich polityków uznało, że w wypadku każdego działania rządu należy go krytykować bez względu na interes narodowy. To się niestety też powtórzyło chwilę później, kiedy porwany został samolot Ryanairu i nagle pojawili się ludzie krytykujący rząd, a nie resztę. No cóż, trochę musimy się w Polsce jeszcze uczyć porozumienia ponad podziałami w sprawach dobrych dla Polski.
I tego oczekujemy od polityków. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.